Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w imieniu Księgarni Artystycznej i Zachęty Narodowej Galerii Sztuki na spotkaniu promocyjnym albumu Joanny Pędkowskiej Akwarele. W spotkaniu weźmie udział autorka Joanna Pędkowska, a rozmowę z nią poprowadzi profesor Stanisław Janeczko.
To jest niezwykle dla Pani. Jest niezwykle miło, że mogę dzisiaj Państwu przedstawić panią Joasię, ale może usiądziemy, czy nie? Jak to jest? A właśnie, więc takie przyjemne zadanie mi przyszło wykonać. Pani Joasia jest doktorantką Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury. Również jest stypendystką Centrum Studiów Zaawansowanych. Centrum ma ambicje tego w Princeton i w Princetonie pani Joasia jest wspaniałym takim reprezentantem naszych idei łączenia artyzmu z nauką. Pani Joasia jest artystką, ale również uczonym, dlatego że to wykształcenie na Politechnice, na Wydziale Architektury jest takie właśnie, prawda, pani Joasiu? No cóż, o pani Joasi można by dużo, ale dzisiaj chyba należy jej poświęcić czas jej twórczości, jej metodom, jej światu artystycznemu. Więc ja może trochę popytam panią, jeśli pani pozwoli. Może tak prosto, właściwie, no jak pani wybiera swoje tematy artystyczne do malowania, skąd się to wzięło u pani, że akurat to, że takie i ścisłe, i subiektywne, i obiektywne, i właśnie, skąd się wzięły pani tematy, jak pani je dobiera?
Może przede wszystkim powiem o albumie, bo on podzielony jest też na takie tematyczne rozdziały. I pierwszy rozdział to są wszystkie wydziały Politechniki Warszawskiej. Nie wszystkie równe urodzie są, ale chodziło o to, żeby pokazać cały zakres wszystkich wydziałów malarsko, w interpretacji malarskiej na stulecie Politechniki Warszawskiej, które przypadało w zeszłym roku, a cały czas w tym roku są również obchody tego stulecia. Następny rozdział to jest część z Warszawy, czyli z mojego miasta rodzinnego. Kolejny to są akwarele z Berlina, które powstawały na ulicach Berlina. Siedziałam i malowałam to, co widziałam, to, co mnie zainspirowało. I to jest też, wszystko powstało dzięki Centrum Studiów Zaawansowanych, dlatego że Centrum ufundowało stypendium do Berlina w 2014 roku. Za co jestem bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście miałam okazję się rozwinąć tam. A ostatni rozdział być może jest najciekawszy, dlatego że to jest zbiór wszystkiego, co pozostało, czyli wszystkich moich akwarel z wielu plenerów, na których byłam, więc znajdzie się tam i Polskę, i Włochy. A jeśli chodzi o dobór tematów, to niestety na razie jest doborem architektonicznym ze względu na moje studia, ale w przyszłości chciałabym to rozszerzyć zdecydowanie. Nawet ostatnio doszłam do takiego wniosku, że jeśli się maluje bardzo długo, to w którymś momencie oddawanie samej formy, nawet w takiej formie takiej malarskiej i w jakiejś tam interpretacji, trochę nuży i chciałoby się przejść do abstrakcji. Co kiedyś w ogóle bym absolutnie nie spodziewała się po sobie takiego wniosku, ale naprawdę tak jest, jak już się wykonuje coś poprawnie, to chce się pójść dalej. I teraz już rozumiem, dlaczego taką ewolucję przeszło bardzo wielu ludzi, którzy malują. W związku z tym to jest taki może ciekawy mój wniosek na teraz.
Od rzeczywistości do abstrakcji, tak?
Tak, tak. Że to oczywiście nie abstrakcji kompletnej, tylko ta abstrakcja musi wynikać z przemyśleń i z syntezy tego, co się widzi. Czyli z takiej rzetelnej techniki, tak, że tak powiem, podbudowy.
A dlaczego pani wybrała akwarele akurat? To jest jakieś w malarstwie szczególnie takie właściwe do oddawania pewnych elementów i czy architektury, no bo pani używa ten rysunek również i do sztuki, do wyrażania swojego świata, tak? To akwarela jest taka dobra?
Tak, akwarela jest bardzo dobra z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że ona właściwie nie jest techniką malarską, co może być zaskoczeniem. Ona jest techniką rysunkowo-malarską, czyli można wykorzystywać swój warsztat rysunkowy, a ten warsztat rysunkowy najczęściej architekci mają na bardzo wysokim poziomie, więc można to wykorzystywać i jednocześnie używać plamy malarskiej. Ale to jest technika niestety wymagająca. To znaczy, to jest technika, której trzeba się uczyć długo. Ona uczy dyscypliny, dlatego że niemożliwe są poprawki, albo do pewnego momentu są możliwe, a od pewnego momentu nie. No dlatego, że biel uzyskujemy poprzez pozostawienie bieli kartki, czyli musimy bardzo zaplanować, gdzie ta biel ma się znaleźć, tak żeby jej nie przykryć po prostu. Więc to jest trudne pod tym kątem.
Właśnie, w każdej jakiejś takiej działalności, również w sztuce głównie, jest konieczna jakaś taka intuicja, prawda? Intuicja to do końca może nie wiadomo, co to jest, ale się czuje. Co pani w pani twórczości przewyższa, czy intuicja, czy taka no powiedzmy rzemiosło, takie wyuczone coś? Co pani takie przeważa w tym przypadku? Co jest konieczne czasami?
Myślę, że to jest tak, że na początku przeważa to rzemiosło, którego się człowiek uczy. No i to na początku, jakby jak się człowiek zaczyna z tą daną techniką mieć do czynienia. Ale ta tak zwana iskra Boża, czy inaczej mówiąc intuicja, czy coś, co czujemy, że mamy w sobie i co nam pomaga, to też jest jakiś element oczywiście tego wszystkiego. I ja myślę, że jest taki moment w trakcie, jak się człowiek uczy malować, taki magiczny moment, kiedy człowiek jak maluje, jak nabiera farbę na pędzel i dotyka kartki, to już nie myśli, że tak powiem. To znaczy, to jest coś, co już intuicyjnie człowiek robi dobrze, coś, co można porównać z tańcem na przykład. Jak się już tańczy jakiś czas, to po prostu człowiek nie myśli o tym, co tam na dole się dzieje z nogami, albo nie wiem, o grze na jakimś instrumencie. Czyli jest taki pstryk w którymś momencie, że rzeczywiście to już idzie z automatu. To jest bardzo piękny moment. Ale oczywiście nie wiem, czy doszłam dokładnie do tego momentu takiego już czystego. Mam nadzieję, że może jeszcze dalej będzie mi jeszcze łatwiej, że to będzie jeszcze bardziej intuicyjne. Ale oczywiście w przypadku takiej trudnej techniki to ta strategia malowania jest bardzo musi być wyuczona niestety.
No, czasami jak patrzymy na jakieś takie dzieło, szczególnie pani Jasi, to tak się zastanawiam, ja szczególnie, czy to jest możliwe w rzeczywistości. Bo często jest tak, że malarz oddaje coś, co może nigdy nie być zrealizowane, prawda, jako pewna rzeczywistość. Nie powiem, że to jest urojone, ale na pewno może być takie właśnie bardzo subiektywne, bardzo dobrane właśnie. Ale to jest bardzo ważne, bo to oddaje ten świat wewnętrzny no, tegoż artysty i właśnie to jest ten środek wyrazu wtedy, prawda? Ten środek wyrazu, ten wewnętrzny środek wyrazu. Ja to widzę w pani dziełach, w pani obrazach właśnie dużo tego własnego świata, czyli tego środka wyrazu, czyli wyrażania się. Tak jest?
Czy może... Tak, mam nadzieję, że jest. A to jest też związane... Ja bym tutaj się pokusiła o takie stwierdzenie, bo się zastanawiałam nad tym zagadnieniem jakiś czas. Czy tak naprawdę to, co przekazujemy, bo to jest jakaś dawka informacji, którą się przekazuje przez takie prace, jak dużo jest w niej prawdy? To znaczy, jak dużo jest, tak jak w zdjęciu teoretycznie myślimy, że jest bardzo dużo prawdy, że to pokazuje wszystko, co chcemy. Ale ja mogłabym taką tezę postawić, że teoretycznie w tych pracach jest trochę więcej tej dawki informacji niż w zdjęciu. I dlatego to jest warte do stworzenia. Dlatego, że przekazujemy nie tylko to, co widzimy, ale i sposób, w jaki widzimy to coś. Czyli pod tym kątem jest to cenniejsze niż zdjęcie na przykład, niż przedstawienie rzeczywistości. Jest jeszcze druga sprawa, która jest związana z naszym patrzeniem, z tym, jak widzimy, jak wzrok nasz po przedmiotach się ślizga, że tak powiem. My zawsze widzimy z pewnym fokusem, to znaczy widzimy ostro jakiś fragment, a reszta jest rozmazana. I w taki sposób też należy malować, bo to odzwierciedla sposób, w jaki widzimy i tak człowiek uczy się poprawnego malowania, czy taka jest zasada. I to też na pracach jest jakby bardziej prawdziwe niż w zdjęciu, w którym oczywiście też można zrobić rozmycia rozmaite, ale generalnie jest to w pewien sposób odzwierciedlenie tego, jak patrzymy. Więc
właśnie, no. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo wszyscy znają czas Newtona, czas Einsteina, prawda? I to jest właśnie to zdjęcie. To jest tak nieskończenie krótka chwila, która jakby... A my wiemy, że chwila to jest coś zupełnie innego. Chwila to jest właśnie coś skonstruowanego z pamięci i wyobraźni. No i rozumiem, że ten malarz, artysta, to on właściwie zamraża, umieszcza te chwile, prawda?
Tak, oczywiście.
A tego się nie da sfotografować. Ja nigdy nie widzę na fotografiach chwili.
Tak, oczywiście.
Newtonowski czas, tak. Albo Einsteina, bo to jest w zasadzie ten sam, tylko taki pokrzywiony. Więc...
Ja się absolutnie z tym zgadzam. Ja myślę, że to są zamrożone myśli, w pewnym sensie uwiecznione. Ale też w jakimś sensie chciałabym też przekazać Państwu, że mam takie wrażenie, że my teraz żyjemy w takim odhumanizowanym świecie coraz bardziej. I że to jest jakiś środek do tego, żeby to nasze spojrzenie, żeby zatrzymać dłużej wzrok na świecie, który nas otacza, w tym pędzie. I żeby się zastanowić, co widzimy i jak widzimy. Oraz żeby przekazać swoją indywidualność w tym zapisie, dlatego że tej indywidualności jest niestety coraz mniej, co się strasznie niestety odbija również na naszej przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej, bo niestety to się również przekłada na to, że kopiujemy wzorce, zamiast myśleć indywidualnie. I wydaje mi się, że to myślenie indywidualne chyba we wszystkich dziedzinach nauki i w ogóle... jest bardzo potrzebne i też poprzez rysowanie myślę, że on to się wyzwala. Także tu tak.
Tak, i pani Asiu, pięknie pani powiedziała o odhumanizowanie. A co to jest humanizowanie? No właśnie to jest jakby być może świat ten taki jest odhumanizowany, jest strasznie zredukowany, prawda? To wszystko sprowadza się do paru elementów, do paru cen, do paru tam jakichś takich rzeczy. A humanizacja to jest właśnie to jest właśnie przeżywanie, prawda? Przeżywanie jakieś takie autentyczne przeżywanie, na przykład piękna czegoś, chęci wyrażenia, prawda, swojego wnętrza w postaci wiersza, czy poezji jakiejś, czy właśnie to też jest poezja. Ja jestem matematykiem i matematyka też jest sztuką, jest miejscami poezją. I wcale nie jest trudna i odhumanizowana, jest bardzo humanistyczną nauką. Więc ja tak przepraszam, że wniosłem coś powiedziałem o sobie, a nie powinienem, ale matematyka i sztuka są tak blisko i malarstwo, że mogłem sobie na to pozwolić.
Oczywiście.
Pani Jasiu, a jakie pani ma plany na przyszłość? To znaczy, jak rozumiem, pani już powiedziała o abstrakcji, że wejdzie w pani w abstrakcję, a to też jest moja działka, mówiąc szczerze, bo matematyka to tylko się opiera na abstrakcji. Tutaj pan siedzi, matematyk. To znaczy abstrakcja, wydaje się komuś, że coś tego nie ma, że to jest takie coś, co wydumane. A to właśnie dokładnie to jest, a tego innego nie ma. Tego tak zwanego świata rzeczywistego często mniej on jest niż ta abstrakcja. To przedziwna historia, tak jest? Jak pani maluje, to pani tak czuje, że to, co pani czuje i to, co wydaje się jednak nierzeczywiste, nie wydaje się, że jest bardziej prawdziwe niż to rzeczywiste.
Dla mnie na pewno.
Budynek. No tak.
Tak. Wydaje mi się, że to jest... W ogóle jeśli chodzi o tą... Bo tak naprawdę to jest przedstawienie... To jest też... Może powrócę do tego odhumanizowania, bo jakoś mnie to ostatnimi czasy mam przemyślenia na ten temat. I wydaje mi się, że... Bo w ogóle my się coraz bardziej w przestrzeni nierzeczywistej obracamy. Znaczy mamy coraz więcej takich przestrzeni, jak portale społecznościowe, jak nasze komórki. I to malowanie to jest też jakiś powrót do tej przestrzeni rzeczywistej. To prawdopodobnie 100 lat temu by się ludzie śmiali z tego, co teraz powiedziałam, w ogóle by nie dowierzali, co ja w ogóle mówię, oni by tego nie zrozumieli. Bo przecież, ale ta czynność malowania, ona jest tak wpisana w nasze ciało. To znaczy ja nie znam dziecka, który, ale również w nasze ciało, bo nawet trzymanie kredki to jest coś, co robi każde dziecko na początku swojego życia, prawda? I to jest naprawdę, nie każde dziecko trzyma smyczek, skrzypiec, ale rzeczywiście to rysowanie to jest coś bardzo pierwotnego i to rzeczywiście dlatego warto do tego wracać i to rozwijać.
Tak. No tutaj bardzo pięknie rysowanie, no również muzyka, prawda?
Tak, oczywiście.
I właśnie. I To znaczy, jeszcze tylko takie pytanie, jak w abstrakcję pani zamierza iść?
Widzę, że pan się przestraszył tej abstrakcji.
Nie, to mnie ciekawi po prostu.
Chodzi o to, że być może... Chodzi o to, że jak się patrzy na rzeczywistość, to wydaje mi się, że następnym krokiem, który rozwija człowieka, jest syntetyzowanie tego, co się widzi. I to jest synteza, syntezy, syntezy. I ponieważ ja pracuję niestety również malując, to mam takie wrażenie, że niestety to mi umyka, dlatego że muszę przedstawiać rzeczywistość tak, jak ją widzę, bo robię wizualizację do projektów architektonicznych na przykład. W związku z tym muszę być cały czas dosłowna. I dlatego w moim malowaniu chciałabym się tak po prostu tę dosłowność gdzieś zagubić, czego być może nie widać w politechnikach, dlatego że starałam się dokładnie odzwierciedlić ilość okien, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby dziekan widział, że jest właśnie jego gabinet tam, gdzie jest, prawda?
Szczegółowość jest niezwykła,
tak,
pani.
Ale myślę, że ten tok rozumowania, to znaczy, że trzeba iść dalej, to znaczy, że trzeba robić coraz głębsze przemyślenia na temat tego, co się widzi. I to chyba jest ta abstrakcja. Ja kiedyś kompletnie tego nie rozumiałam. To znaczy, kiedyś w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi z tą abstrakcją.
No, myślę, że będziemy się uczyć od pani chyba tej abstrakcji.
Ale,
no, bo synteza takie... rzeczywistości to jest bardzo trudne zadanie. Trudno przychodzi po długich latach.
Tego też trzeba się uczyć na architekturze. Mm-hmm. Tego próbujemy uczyć studentów. Mm-hmm. Bo właśnie jeszcze jest jedna sprawa, może ciekawa. Trochę już bardziej związana z architekturą, że jak się człowiek tak przypatruje pewnym krajobrazom czy architekturze, to nabiera jakiejś takiej szacunku do tego, co widzi. A jeszcze jak to zapisuje, to jeszcze bardziej, czyli takiego szacunku do kontekstu. A to bardzo muszą posiadać architekci, dlatego że oni dodają coś do tego kontekstu. Więc oni muszą najpierw zrozumieć, najpierw mieć szacunek, zauważyć pewne reguły. I to jest ta synteza przestrzeni. I dopiero później coś dodać. I dlatego ten rysunek jest ważny.
Ja myślałem, że to chodzi bardziej o symbiozę, o poczucie pewnej łączności z tym krajobrazem niż o szacunek, ale tak pani mówi.
Może to jest podobne.
Może podobne.
Symbioza
i szacunek. No właśnie. Czyli w planach jest zupełnie nowy rodzaj sztuki w przyszłości.
Jeśli mi czas pozwoli, bo muszę skończyć doktorat.
Doktorat
to pisanie, a nie rysowanie.
Doktorat niestety. To jest, państwo wiecie, doktorat to jest coś takiego, co nikt jeszcze nie wymyślił, prawda? Ale no właśnie mówi się czasami, że nauka to jest odkrywanie, a sztuka to jest tworzenie. To, że nauka to właśnie to już jest. To wszystko, co naukowiec odkrywa, to jest już. Więc to jest nic takiego. Więc tak naprawdę sztuka jest taka ważna, bo to jest coś, czego nigdy nie było, a od tego momentu jest.
Zgadzam się z tym.
Tak, zgadza się.
Tak.
I to właśnie wtedy, co pani naturalnie powiedziała, że to jest dla nas jakieś z nami integralne bardzo. I to malowanie, i to trzymanie, prawda, ołówka, czyli to wyrażanie czegoś, co jest poza, bo to człowiek to jest bardzo taka specjalne zjawisko, prawda? Jest coś, co jest świadomością pokrytą jakimś takim, w takim cover, prawda? No właśnie, i na ogół jest tak, że my żyjemy zmysłami i złudzenia zmysłów powodują, że my często nie widzimy tego, o czym pani mówiła, o tych syntezach, o różnych rzeczach. No właśnie, no i to jest w historii tak świata, jak się patrzy, ja tu, jak pani już mówiła, moim takim tym odkryłem, że Pitagoras był pierwszy, który rozumiał ten związek świadomości z materią, prawda? Tak naprawdę rządzi nami materia, a świadomość to właśnie się uzewnętrznia w dziełach pani Joasi albo w wielu innych takich tego typu elementach sztuki. Właśnie. No tak jest, bo to jest naturalne, to znaczy to wypływa z człowieka i nie z musu, nie z jakiegoś tam nacisku, tylko naturalnie. Właśnie, może ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie, bo ja tak tylko pytam.
Ja chciałabym jeszcze na koniec, bo chciałabym powiedzieć, że ja właściwie bardzo jestem wzruszona, że przyszliście, bo dzisiaj jest taka pogoda straszna, ale przede wszystkim niektórych osób nie widziałam bardzo długo i to jest naprawdę wzruszające. Ale też nie tylko z powodu tego albumu chciałam tutaj zebrać kilka osób, ale też dlatego, że chciałabym was zachęcić do rysowania. Ja wiem, że tutaj jest masa osób, która nie jest związana z architekturą, ale właśnie może te osoby również bardzo bym chciała zachęcić, bo ja uważam, że to jest, tego nie trzeba się uczyć nawet. To znaczy, to jest coś, co w nas siedzi i właściwie wystarczy patrzeć. To, czego może nie zdołałam powiedzieć przy niektórych pytaniach, a co chciałabym powiedzieć, to jest to, że dla osób, które nie rysują jeszcze, że rysowanie to jest patrzenie, to znaczy to jest widzenie tego, co jest wokół nas. Odtwarzanie później to jest następny krok, ale ta umiejętność rysowania to jest umiejętność przedstawienia tego, co się widzi. Gdybyście chcieli zaczynać rysować, to takim najważniejszą rzeczą moim zdaniem to jest patrzeć na to, tak jakby to był abstrakcyjny zestaw kształtów. Nie myśleć o tym, co się rysuje dokładnie. Czyli jeśli na przykład rysujecie dom, to nie myśleć o tym, że rysujemy dom. Jeżeli rysujemy dłoń, to nie myśleć o tym, że rysujemy dłoń, tylko myśleć o tym, jaki kształt rysujemy. A dlaczego? Dlatego, że w naszych głowach funkcjonuje cała masa symboli i schematów, które mamy od dziecka, dlatego że dzieci, żeby się porozumieć ze światem, muszą się posługiwać schematami. I te schematy niestety u dorosłych bardzo długo po prostu przetrwają długo, jeśli nie zacznie się właśnie rysować z natury tak to, co się widzi. Więc jeśli kogoś zachęca, mam nadzieję, że zachęcę i zainspiruję do tego, żeby po naszym spotkaniu coś tam sobie porysował sam w domu, zupełnie bez żadnych kursów, bez żadnej nauki, to właśnie chciałabym zachęcić do tego, żeby spróbował spojrzeć na świat, na taki świat, jaki on jest, bez używania tych symboli.
Bez używania symboli.
Bez używania symboli. Na przykład takim symbolem, który na przykład jest oko, to jest taki bardzo trudny element. Bo oko, każdy wie, taki migdał z kółkiem. Ale wcale nie, dlatego że oko jest w czaszce, która jest okrągła, ona idzie po wodzie.
A to jest inny symbol to z kolei.
Tak, ale i jakby trzeba myśleć o tym, jakie naprawdę linie widzimy, bo to jest bardzo skomplikowana krzywizna to, co widzimy w powiece i z tym światłocieniem. Mm-hmm. A ja już po tych wielu latach nauczania...
Miałem to powiedzieć, ale jakoś...
Prawie. To właśnie zauważam, że to jest największy problem, czyli te symbole, które są w głowie. To może jest trochę obce to, co powiedziałam dla osób, które zupełnie nigdy nie rysowały, ale myślę, że jak ktoś coś kiedyś rysował, to jest to co najbardziej...
Oderwanie się od symboli.
Tak, nawet... Tak,
i tworzenie nowych symboli. Tak. No bo państwo wiecie, że poznanie dzieli się na symboliczne i diaboliczne. Diabolein i symbolein, to z greckiego. I tak. I właśnie to diaboliczne to jest takie niszczące, takie dzielące. Jak się chce coś poznać, się dzieli na kawałki, prawda? Rozbija. Jak kiedyś poznawano człowieka, to go krajano, przecinano i tak dalej. A symboliczne to jest takie z szacunkiem, takie całościowe i takie, że to oko, co pani mówi, to jest widoczne, prawda? To jest takim z tego poznania. Ale z kolei. Tak. Takie poznanie symboliczne jest niesamowitym atraktorem. Ono tak wiąże, że później trudno się oderwać. O tym pani mówiła, prawda?
Tak.
Żeby się artysta oderwał, no to właśnie musi patrzeć na jakąś formę, która go przekracza, tak, ten symbol.
To jest jakiś okrąg, tak, jest taki zamknięty okrąg. Dlatego, że ja przed chwilą mówiąc o abstrakcji, tak naprawdę to jest przedstawienie symboliczne. Mhm. Czyli, ale trzeba zacząć od... zaczynamy jako dzieci od symbolu, przechodzimy do... Odchodzimy od symbolu, żeby poprawnie rysować i zapętlamy się tak naprawdę w ostatnim momencie w symbol, czyli w syntezę tego, co widzimy w sposób uproszczony. Bo oczywiście nie da się wszystkich dachówek narysować, nie da się wszystkich liści narysować. Tak. To zawsze jest jakiś symbol.
Pani to próbuje.
I teraz sztuką jest chyba zrobić taki symbol, który przedstawi wszystko, ale który jest symbolem.
Tylko
nowym, to znaczy nie takim wyuczonym domek.
Jestem pełen podziwu do tego, że pani chce i wszystko namalować, i żeby to było symbolem. I to rzeczywiście jest wielkie wyzwanie, taki program. Tak, rzeczywiście. I stąd to jest takie piękne, co pani maluje.
Bardzo dziękuję.
Dlatego. Ja tu już o albumie nic nie mówiłem, no bo album to było nasze... Byliśmy bardzo zaszczyceni, że pani Jasia, że chciała u nas wystawić w tym albumie swoje dzieła. No i pani Ilona Sadowska doprowadziła ten... edytowała, wprowadziła całe to przedsięwzięcie. Też jej dziękuję bardzo za to. właśnie.
Ja dziękuję Centrum bardzo serdecznie już któryś raz.
To jest misja Centrum, więc to jest takie. Dziękuję.
Ja chciałam zapytać, czy Państwo mają jakieś pytania?
Właśnie.
Bo proszę się nie krępować, ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące kwestie.
O, jest jedna. A może mój?
Jaki jest motyw przewodni albumu? Asiu, jeżeli mogłabyś coś powiedzieć więcej, jakie akwarele zostały wybrane, czy zostały wybrane przez ciebie, czym się kierowałaś i w ogóle o tych seriach, które miałaś wcześniej, czyli wspominałaś o tych politechnikach, które malowałaś, czy to właśnie tam się pojawia?
To znaczy takim motywem przewodnim, który łączy wszystko, wszystkie te akwarele, to jest, nie wiem, czy to możemy nazwać motywem przewodnim, ale jakaś chęć podsumowania tego, co udało mi się zrobić do tej pory i też spojrzenia na to, samodzielnie spojrzenia na to z góry, jak się zmieniłam, w jakim kierunku chciałabym iść, bo teoretycznie te działy nie są powiązane ze sobą, to znaczy one wyniknęły z mojego pobytu na stypendium. Warszawa jest takim działem ciekawym, bo ona jest od 2005 roku do chyba 2000, tych czasów teraz bliższych nam. Więc nie ma motywu przewodniego, który łączy wszystkie prace, ale jakieś podsumowanie dla mnie to jest by było ważne.
Ja się chciałam właśnie dzisiaj zapytać, już była mowa o technice, dlaczego właśnie taka, a ja się chciałam zapytać o miejsca. Jak wybierasz miejsca, jakie miejsca cię inspirują, co sprawia, że dane miejsce staje się godnym bycia, co przykuwa twoją uwagę, jakie przestrzenie uznajesz za inspirujące?
To bardzo ciekawe pytanie, dziękuję. Właściwie to jest tak, że to jest znowu połączenie intuicji z czymś wyuczonym. Myślę, że może na początku to była intuicja bardziej. Później poznałam zasady kompozycji, bo to one rządzą wyborem tak zwanego kadru, czyli tego, jak ujmujemy daną przestrzeń, bo ona jest nieskończona, prawda? Mogę obracać głową 360 stopni, mogę ruszać głową, w związku z tym widzę więcej niż przy tym kącie widzenia 60 stopni, który mamy ten ostre widzenie. W związku z tym wycinek tej rzeczywistości musi być rzeczywiście wybrany precyzyjnie. No i jaki on ma być, to jest rzeczywiście bardzo związane z intuicją, ale są zasady, które tym rządzą. I to jest pomieszanie tych dwóch rzeczy. Ale znowu, co jest chyba ciekawe, poznając zasady, najpierw się nimi kierujemy, a potem od nich odchodzimy coraz bardziej. To jest bardzo ciekawe, bo to może człowiek się nudzi po prostu. Nie wiem, ale jest coś w tym. Tak, zasady wiążą ręce.
Ja chciałem spytać, czy to jest tak, że ty zawsze rysujesz w plenerze, czy zdarza się tak, że na przykład bierzesz jakiś rysunek inny albo zdjęcie i na jego podstawie rysujesz?
Chciałabym zawsze rysować w plenerze z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że te rysunki najczęściej lepiej wychodzą. A dlaczego? Dlatego, że mamy ograniczony czas, bo jesteśmy głodni, jest nam zimno. W związku z tym podejmujemy lepsze decyzje paradoksalnie. I bardziej takie syntetyczne, o to, o czym mówiłam. To jest bardzo magiczna sprawa, dlatego że to rzeczywiście tak się dzieje. Ale po pewnym czasie jakby ta taka łatwość przychodzi w szybszym kończeniu prac. Natomiast z powodów technicznych, niestety nie wszystkie rysunki, które są w tym albumie, są rysunkami z pleneru. Jest ich większość, to znaczy cały Berlin, cała Warszawa, chyba z jakimś wyjątkiem tam. Całe plenery oczywiście, bo jak sama nazwa wskazuje. Natomiast jeśli chodzi o budynki wydziałów, to chyba tylko trzy są namalowane w plenerze, bo później się zrobiła zima. A ja musiałam, data musiała być wydania albumu, w związku z tym musiałam się niestety posiłkować fotografiami, co nie pozostało bez wpływu na formę tych akwarel. I tu przestrzegam, dlatego że uważam, że Dobre rysunki to są takie rysunki, które nie pokazują wszystkiego od prawej do lewej strony, tylko właśnie pokazują jakiś fokus, jakąś ważną część tego. A jak się tak siedzi w domu, dużo ma się czasu, to jest takie niebezpieczeństwo, że można zbyt wiele detali pokazać i przegadać sprawę, a już w najgorszym przypadku powstanie kicz, który właśnie najczęściej się charakteryzuje tym, że od prawej do lewej wszystko jest opowiedziane w taki sam nieznośny sposób. I to właśnie. Oczywiście. Tak. Tak, tak. Więc...
To jeszcze jedno pytanie. A na ile na twój, powiedzmy, rozwój artystyczny wpływ miała nauka innych osób rysowania? Bo wiem, że no, tym też się trudnisz.
Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Może jest jakiś wpływ. Ja ucząc musiałam sobie bardziej uświadomić niektóre zasady. To znaczy... Ja dosyć szybko jakoś tam przeszłam jakiś taki wstępny etap, że jakoś tam ten rysunek mi wychodził. Specjalnie się tymi zasadami wstępnymi dużo nie zajmowałam. I zaczynając uczyć, musiałam się zmierzyć z takimi problemami podstawowymi, żeby je wytłumaczyć i zrozumieć przez to w sposób bardzo dokładny i dogłębny, bo oczywiście nie da się wytłumaczyć samemu nie rozumiejąc. W związku z tym wydaje mi się, że to podbudowało jeszcze taką precyzję zrozumienia tego, co widzę. I po prostu te rysunki chyba mają wtedy więcej technicznej poprawności, bo po prostu się jeszcze bardziej rozumie te wszystkie zasady. Mimo że w ogóle w tym rysowaniu to jest tak, że można nie znać żadnych zasad. Jeśli się widzi dobrze to, co się wokół, to, co się chce narysować, jeżeli dobrze się zmierzy, jeżeli dobrze się kąt zauważy, to można nie znać żadnych zasad, a perspektywy, a intuicyjnie i tak można dobrać dobry kadr. Więc tak naprawdę i dlatego też zachęcam do tego rysowania, że ono jest naprawdę dostępne dla każdego, zupełnie.
Pani dotknęła również takiego elementu w nauce. Jeśli uczony nie uczy, to na ogół albo się z problemem z nim.
Bo to uczy komunikacji. Tak, myśmy rozmawiali o tym. Tak, bo to rysunek to też jest czynność indywidualna, bo myśmy mieli rozmowę na temat matematyki, że matematyka jest czynnością bardzo indywidualną. Człowiek siedzi i wymyśla. I rysunek też. I są jakieś takie wyjątki, myśmy robili takie duże akwarele w 4 osoby na przykład. To się udało zrobić przez to, że te osoby malowały podobnie, ale generalnie jest to czynność indywidualna. Dlatego tej komunikacji się człowiek nie rozwija, więc poprzez uczenie oczywiście to jest tak. Tak. Tak, może, ponieważ nie masz pytań, to ja chciałam jeszcze zaprosić na wystawę, która się odbędzie, wernisaż się odbędzie 10 października w poniedziałek o godzinie 12 w południe niestety. W związku z tym wiem, że to pewnie jest godzina niestety zła dla wielu osób. Odbędzie się w Muzeum Politechniki Warszawskiej, które znajduje się na ulicy Nowowiejskiej 24, to jest na terenie Politechniki. I to jest wystawa łączona z obecną tu panią architekt Ewą Wasiutyńską, która również wspaniale maluje i bardzo serdecznie zapraszam, żeby obejrzeć również jej pracę. Myślę, że ten zestaw jest bardzo interesujący i my też mamy różne elementy wspólne, mamy elementy, które się różnią, więc będzie wydaje mi się, że interesujący zestaw prac. Wystawa będzie też otwarta później od 8.30 do 15.30, czyli w godzinach otwarcia muzeum do 8 listopada. A później zostanie przeniesiona do gmachu głównego na Krużganki, czyli to jest przestrzeń otwarta dla wszystkich, więc można będzie to bardziej obejrzeć tę wystawę. Także 10 października w poniedziałek o 12, jeśli ktoś ma czas wyjątkowo, to bardzo zapraszam serdecznie. Tutaj są zaproszenia. Oraz tak.
zaproszenie do centrum, którym również jest wystawa prac pani Joasi. I jest taka książeczka z tymi pracami, które tam są. I można sobie tutaj wziąć, jest dostatecznie dużo i zobaczyć, jakie prace można sobie tam oglądnąć. Zapraszam państwa, to jest headquarters Centrum Studiów Lansowanych. To państwo zobaczycie. To jest to miejsce, gdzie mamy bardzo wielu gości z całego świata i pierwsze, na co patrzą, to prace pani Joasi.
W gmachu głównym sala 152. Tak, tak jak rektor, tylko z prawej strony. Żeby nie zawitać dyrektora, ale tam też pewnie ciekawie. On by pewnie był zadowolony. Tak.
Ja w imieniu Księgarni Artystycznej zachęcam do kupowania albumu dzisiaj w promocyjnej cenie. I bardzo dziękuję autorce i panu profesorowi za to, że do nas przyszli i opowiedzieli o tym pięknej publikacji.
Bardzo dziękuję pani.